Hej, nazywam się Marta Dziok-Kaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce.
Cześć, miałam dzisiaj mówić o czymś zupełnie innym. Miałam cały odcinek już przygotowany i rozpisany, ale nagle dotknęła mnie inspiracja, tak zwany po angielsku change of heart, i pomyślałam, że skoro mamy dzisiaj, w momencie kiedy to nagrywam, 1 marca i świętujemy dzień patrona Walii, świętego Dawida, jest to tak zwany St. David's Day, to fajnie byłoby przyjrzeć się chociaż pokrótce świętym, którzy patronują właśnie Wyspom Brytyjskim, a raczej oddzielnym krajom Wysp Brytyjskich, ponieważ każde z tych miejsc ma swojego osobnego świętego. W przypadku Walii jest to właśnie święty Dawid, St. David, ale będziemy zaraz świętować 17 marca i wspomnienie świętego Patryka, który jest oczywiście patronem Irlandii, a tym samym Irlandii Północnej. Oczywiście Irlandia jako republika nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa, ale Irlandia Północna póki co jak najbardziej jest. Dla mnie jest to też specjalna data, bo 17 marca to moje urodziny. I święty Patryk towarzyszy mi od zawsze i miał na moje życie niemały wpływ, jeśli chodzi o inspirację. Bynajmniej nie chodzi o tutaj świętości żadne, tylko po prostu fascynacja Irlandią i wszystkim, co celtyckie. Patronem Szkocji jest z kolei święty Andrzej, a patronem Anglii święty Jerzy, czyli St. Andrew i St. George. I myślę, że fajnie będzie spojrzeć na to, skąd wzięło się powiązanie tych świętych z danymi krajami, bo każda z tych relacji wywodzi się trochę z innego miejsca i jest związana trochę z innymi aspektami historycznymi i kulturowymi, co wydaje mi się ciekawe. Święty Dawid, bardzo dziwnie mi się to w ogóle mówi po polsku, bo prawie nigdy nie używałam tego określenia. St. David zatem może. Był bardzo prosty sposób związany z Walią, ponieważ urodził się właśnie w Walii. Było to około roku 500, dokładnie nie wiadomo, bo nie za bardzo zachowały się współczesne mu dokumenty, źródła, które mogłyby datować jakoś dokładniej to te narodziny. Poza tym on jest taką postacią, która trochę się miesza z walijskimi legendami i w ogóle brytyjskimi legendami, bo w ogóle istnieje podanie, według którego był siostrzeńcem króla Artura, rzekomo. Ale też wiadomo, że w wielu źródłach legendy arturiańskiej ta genealogia Artura, to znaczy bardziej to, ile miał rodzeństwa, czy też przyrodniego rodzeństwa, wygląda różnie. Kiedy chrześcijaństwo wchodziło na Wyspy Brytyjskie i zresztą do Irlandii też, dość, jakby to określić, dość gładko przychodziło tradycji chrześcijańskiej aklimatyzowanie się do przedchrześcijańskich zwyczajów, które były uznawane na miejscu, więc cokolwiek, co mogłoby sprawić, że nowa wiara będzie bardziej atrakcyjna dla ludzi, było po prostu adoptowane. Więc nie dziwi mnie zupełnie, że święty David został wtłoczony tutaj jakoś w legendę arturiańską. Jest też legenda, że święty Patryk przewidział w wizji proroczej, że święty Dawid urodzi się w niedalekiej mu, czyli Patrykowi okolicy, bo Patryk też urodzony był w Walii. Nasz młody Dawid został księdzem, pochodził najprawdopodobniej z rodziny szlacheckiej i bardzo zamożnej, więc mógł oddawać się uciechom umysłu i wiary i być powołanym do wyższych rzeczy zamiast do wymachiwania mieczem lub orania pola. I to jest jeden z tych świętych szczęściarzy, jak lubię sobie o nich myśleć, ponieważ nie był męczennikiem. Święty Dawid nauczał, zwalczał herezję, na przykład tak zwany pelagianizm, który między innymi głosił, że człowiek nie rodzi się obciążony grzechem pierworodnym i może osiągnąć perfekcję. Jeden z tych, wiadomo, bardzo ważnych sporów dla życia przeciętnego człowieka, tak samo jak słynny spór, który doprowadził do schizmy między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim, czyli spór o filiokłę. Niemniej nauczał, stwarzał nowe miejsca kultu, zakładał kościoły, zakładał monastery. Wiecie, już mam ten taki ponglish, że już nie pamiętam, jak się mówi po polsku. Klasztory, o. Zakładał klasztory. Ponadto był wegetarianinem, abstynentem, ascetą i do jego wielkich cudów, których dokonał, uwaga, bo teraz będzie mocne, było stworzenie małego wzgórza w miejscu, którym nauczał ludzi podczas synodu w Brefi, który miał miejsce w wiosce, która dzisiaj nazywa się Clanduwy Brefi. No i podobno po tym, jak on nauczał i głosił dobrą nowinę, to potem w tym miejscu, gdzie stał, powstał, no wyrósł sobie sam z siebie pagórek. A oprócz tego na jego ramieniu siedziała biała gołębica. Wiecie, no nie wiem, dla mnie brzmi jak spoko facet. Czy jest to święty, którego wzięłabym ja osobiście sobie za patrona i który do mnie przemawia? Nie bardzo, ale no powiedzmy, że ten wegetarianizm, ascetyzm i abstynencja to w jego czasach no takie ładne cechy chyba. Można stwierdzić, że był w pewien sposób postępowy. Albo nie. No ale wiecie, no miał dobre serce, nie jadł zwierząt. I to zupełnie bez śmiechu, tak? Jeśli mogę natomiast powiązać jego historię z popkulturą brytyjską, to z Clanduwy Brefi pochodzi jedna z najbardziej kultowych postaci serii Little Britain, czyli Mała Brytania. Duffit, czyli no też Duffit to jest David, który jest the only gay in the village, czyli jedynym gejem w wiosce. Jego postać polega na tym, że on generalnie próbuje przekonać, że jest właśnie jedynym gejem w wiosce i jest bardzo prześladowany, ale okazuje się, że w wiosce jest bardzo prężna, działająca i widoczna grupa, społeczność osób LGBT, które bynajmniej nie ukrywają się ze swoimi preferencjami, a nawet ze swoimi kinkami i chętnie zapraszają go do właśnie wstąpienia w ich szeregi, na co on zawsze jest bardzo oburzony, zdegustowany, no bo przecież on jest jedynym gejem w wiosce i próbuje właśnie udowodnić, że jest szykanowany, co jest takim dość zabawnym elementem komicznym. Wracając do naszego Davida Świętego, a nie jedynego geja w wiosce, on podobno też w jednej z bitew przeciw Sasom, czyli po angielsku Saxons, nakłonił Walijczyków, żeby wsadzili w swoje czapki pory, żeby wiedzieli, kto ma walczyć z kim, że ich team to jest team por. I od tego czasu rzekomo por jest symbolem Walii razem z pięknym żółtym żonkilem. Jeśli chodzi o tradycję Dnia Świętego Dawida, to ponieważ jest to świętowanie też zbliżającej się wiosny, no to wszędzie są te żółte żonkile. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci malowały żółte żonkile, patrząc się na piękny wazon. Miały taką lekcję sztuki i malarstwa. No i te żonkile są wszędzie widoczne. Z jednej strony właśnie po Dzień Świętego Dawida, i to nie tylko w Walii, tak po prostu wszędzie. A z drugiej strony no po prostu idzie wiosna, żonkil, taki wiosenny kwiat tutaj. A dzień obchodzony jest 1 marca, bo podobno wtedy właśnie święty Dawid zmarł śmiercią spokojną, ze starości, w otoczeniu swoich współbraci w klasztorze i jego dusza wstąpiła od razu do nieba. Ten dzień został nawet wciąż zachowany jako dzień, w którym obchodzi się wspomnienie świętego, mimo że Kościół anglikański bardzo okroił podczas reformacji i rozwiązania klasztorów przez Henryka VIII wspomnienia świętych, no ale jednak był to tak ważny dzień ówcześnie. Myślę, że nie bez związku z tym zachowaniem jest to, że ród Tudorów wywodził się z Walii. W XII wieku został Dawid uznany świętym przez święty oficjum i papieża Kaliksta II. Takie to zwyczajne, fajne, dobre żyćko. Kojarzy mi się trochę z Walią. Myślę, że rzeczywiście charakter tego świętego pasuje do Walii. Drugim świętym jest wspomniany już święty Patryk, 17 marca, najpiękniejsza data. I tutaj jego życie jest nieco bardziej dramatyczne, ale wciąż bez przesady. Mam wrażenie, że tutaj następuje takie stopniowanie dramatyzmu od Walii przez Irlandię, a potem przez... No tutaj można się kłócić, kto jest bardziej dramatyczny, czy święty Jerzy, czy święty Andrzej, ale do tego zaraz dojdziemy. Święty Patryk w każdym razie urodził się najprawdopodobniej pod koniec IV wieku naszej ery, a może na początku V, najprawdopodobniej w Walii lub w Anglii. Jego ojciec był urzędnikiem zajmującym się zbieraniem podatków dla Rzymian. Miał też w rodzinie wcześniej księży. Podobno od młodości nie był za bardzo wierzący, nie przykładał się specjalnie do tajemnicy wiary, ale to zmieniło się, kiedy w wieku 16 lat został porwany przez celtyckich piratów i wywieziony jako niewolnik do Irlandii, gdzie na samotnym wzgórzu pasł świnie i owce, chyba też owce, świnie i owce. W każdym razie został niewolnikiem, pasterzem, głodował, marzł i w ogóle nikt o niego nie dbał, ale zadbał o niego w końcu Bóg, który pomógł mu wydostać się z Irlandii, zesłał mu wizję, przemówił do niego, żeby uciekł i znajdzie w zatoce łódź, która sprowadzi go z powrotem do domu. Po tym cudownym wydarzeniu święty Patryk przeżył oczywiste nawrócenie. Myślę, że gdybym usłyszała Boga, który mnie ratuje z niewolnictwa, też bym przeżyła nawrócenie. I został oczywiście księdzem, ponieważ z biednej rodziny nie był, otrzymał odpowiednią edukację, zdaje się, że podróżował na kontynent. No był taki, wiecie, no nie w ciemię bity, to był wykształcony człowiek. Bóg zesłał mu kolejną wizję, w której powiedział, że ma wrócić do Irlandii i Irlandię nawrócić na chrześcijaństwo właśnie. Co Patryk uczynił i szło mu całkiem nieźle, bo no, te tradycje chrześcijańskie, a dzisiaj to już katolickie, trzymają się w Irlandii naprawdę nieźle. Chociaż oczywiście możemy przypomnieć sobie, że w ostatnich latach, czy nawet dekadach, pewne skandale związane z nadużyciami kapłanów, zakonnic i tak dalej, wobec zwłaszcza dzieci, ale nie tylko, zmieniły jednak podejście Irlandczyków do religii i nastąpiła galopująca sekularyzacja. No ale ta sekularyzacja, chociaż skutkowała referendum w sprawie aborcji, w którym Irlandczycy zdecydowanie opowiedzieli się za jej legalnością, dostępnością. I mimo też tego, że najwyższa osoba w państwie, czyli Taoiseach, czyli odpowiednik premiera, poprzedni Leo Varadkar, był otwarcie osobą homoseksualną, żyjącą z partnerem w długoletnim związku. Mimo tej sekularyzacji tradycja katolicka trzyma się nieźle. Większość osób, które znam, które są Irlandczykami, chociaż same w ogóle z tą wiarą już nie bardzo mają na co dzień coś wspólnego, to chrzci dzieci właśnie ze względu na tradycję, ze względu na rodzinę, rodziców. No jednak jest mimo wszystko widoczne w ich może wychowaniu ten wpływ religii i katolicyzmu, tak jak w naszym polskim, tak? I myślę, że to nie jest do końca zbieg okoliczności, że Polki, które emigrują na wyspy, bardzo często wiążą się z Irlandczykami. Mówię, że Polki, bo mam większość takich par znajomych, być może Polacy z Irlandkami też, ale nie poznałam kogoś takiego. Bo myślę, że mamy podobną dość historię bycia narodem podbijanym wielokrotnie, jak Irlandczycy, to katolickie wychowanie i tradycja też nas łączą. Więc sekularyzacja tak, ale tradycja jest tradycją i trzyma się całkiem nieźle. Cuda świętego Patryka, legendarne, dotyczą na przykład wygnania węży z Irlandii. Nie wiem, czy kojarzycie taki mem, w którym święty Patryk wskazuje wężowi wodę i mówi: wąż, wracaj do oceanu. Mnie on zawsze bardzo bawił, ale to już jest moje osobiste, dziwne poczucie humoru. Inne cuda dotyczą różnych prób zamachu na jego życie, które zostają przerwane przez boską interwencję, albo też komunikowania się ze starożytnymi herosami, którzy jakimś cudem albo mówią do niego, albo wydają się według legendy przetrwać do jego czasów. Tak jak już wspomniałam, bardzo często te legendy przedchrześcijańskie łączą się z mitologią, czy teologią nawet już chrześcijańską. W przypadku Irlandii jest to też właśnie o tyle ciekawe, że w momencie, kiedy chrześcijaństwo zostaje powszechnie adoptowane przez mieszkańców, kiedy zaczynają się nawracać, to jeszcze niedawno celebrowane postaci bogów, bożków, herosów nagle stają się świętymi bardzo często. Na przykład święta Brygida, Saint Bridget, jest przykładem tego. Wcześniej była to bogini, a później nagle okazuje się, że była to zakonnica, która została świętą. Różne elementy żyć herosów przedchrześcijańskich znajdują się nagle właśnie w żywotach świętych. Nawet porównanie, dzięki któremu święty Patryk rzekomo próbował nauczyć Trójcy Świętej przez wytłumaczenie, że Trójca Święta jest jak koniczyna, czyli symbol Irlandii, czyli trzy liście, które tworzą jedną całość, to nie jest coś dla irlandzkiej kultury, dla celtyckiej mitologii nowego, tak? Bo mnóstwo jest potrójnych elementów. Trzy to jest, trójka jest w ogóle ważną liczbą w celtyckich różnych podaniach i wierzeniach. No i mamy też jakby, myślę, znaną potrójną boginię, która pojawia się w literaturze fantasy co i rusz na każdym kroku niemalże u bardzo wielu autorów i jest oczywiście zaczerpnięta z celtyckich mitologii. Więc gładko chrześcijaństwo się wśliznęło w tradycję. Święty Patryk również zmarł śmiercią spokojną ze starości, rzekomo właśnie 17 marca, kiedy to obchodzi się jego wspomnienie. Podobno też poprosił Boga, który chciał go wynagrodzić za jego życie, aby to on mógł na sądzie ostatecznym sądzić Irlandczyków. Także oni będą rzekomo sądzeni właśnie przez świętego Patryka, a cała reszta przez Boga. Więc Irlandczyk może powiedzieć: tylko święty Patryk może mnie sądzić, zamiast tylko Bóg może mnie sądzić. I będzie miał, według teologii, rację. Ale my już musimy się spieszyć i teraz omówić pokrótce świętego Jerzego. I tutaj pokrótce podkreślę kilkukrotnie, ponieważ Święty Jerzy jest w ogóle w kulturze europejskiej i nawet nie tylko europejskiej postacią tak dużą, znaną, wpływową, że można by poświęcić mu przynajmniej cały odcinek podcastu, jak nie cały podcast, ale chcemy rozmawiać tylko o kontekście angielskim. 23 kwietnia, czyli rocznica śmierci Jerzego w Lidzie, nie bójmy się tego powiedzieć, w Palestynie, zginął z rąk prześladowców chrześcijańskich podczas prześladowań za Dioklecjana. Chrześcijaństwo rosło w siłę, ale było postrzegane jako nierzymskie i różni cesarze wydali edykty, które co prawda nie potępiały do końca chrześcijan ze samobycie chrześcijanami, ale nakazywały im udział w obrzędach i ofiarach dla bogów odpowiednich ich rzymskiemu pochodzeniu. Rzekomo Jerzy takiemu nakazowi odmówił, ponieważ był chrześcijaninem, i zginął za to śmiercią męczeńską. Jest przedstawiany w ikonografii i w ogóle w tradycji chrześcijańskiej jako rycerz, zwłaszcza w okresie średniowiecza. Najprawdopodobniej był po prostu rzymskim oficerem, z tego co wiemy o nim. Jego postać była dla chrześcijan z różnych miejsc i o różnej proweniencji bardzo atrakcyjna, ponieważ był on świętym wojownikiem. No był męczennikiem, tak, ale nie był to święty asceta ani starzec nauczający dobrej nowiny w odległych zakątkach Europy, tylko był to no takie całkiem ciacho, który podobno walczył ze smokami, tak? Więc jak najbardziej każdy, kto miał pretensje do bycia wojownikiem i zwycięzcą, chciał się z tym świętym Jerzym utożsamiać. Więc jako świętych przyjęły go właśnie Anglia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Ukraina, Malta, Etiopia, Katalonia, Aragonia, Moskwa i tych jego kościołów było w Europie mnóstwo, a w samej Gruzji kilkaset, zdaje się, swego czasu. Zmarł na początku prawdopodobnie IV wieku naszej ery. Pierwsze wzmianki o nim bezpośrednio dotyczą V wieku naszej ery. Za swoją niesubordynację został ścięty. Od XI wieku zaczynają pokazywać się wersje legendy łączącej go z zabiciem smoka. Rzekomo zabił go gdzieś w dzisiejszej Libii, w miejscu, które nazywało się Silene, lub też według innych podań Sabra. Generalnie pojawił się plujący jadem smok, który wychodził z jeziora, czy też z sadzawki nawet. Aby trzymać go z dala od miasta, oferowano mu na początku owce, później mężczyznę i owcę, później dzieci, później młodzież, wybierano ich na drodze loterii. I któregoś dnia los przypadł ten córce króla. Król chciał ją wyratować, zapewniając olbrzymie bogactwa w zamian za jej oszczędzenie, ale mieszkańcy się nie zgodzili i królewna została przywiązana do drzewa lub też nie, w zależności od wersji. W każdym razie została wydana na żer smoka, ale wtedy przybył święty Jerzy, który ułaskawił smoka pogromił go, w ten sposób. Za pomocą podwiązki księżniczki, yeah, I know, zaprowadzili go razem do miasta niczym na smyczy. Tam święty Jerzy powiedział przerażonym mieszkańcom i królowi, że chętnie zabije smoka, jeśli nawrócą się na chrześcijaństwo. Wcale nie szantaż, nie? Mało szantaż. No cóż, nie mieli wyjścia, zgodzili się, a on smokowi odciął głowę mieczem po tym, jak go przeszył lancą. No i wszyscy żyli długo i szczęśliwie oprócz smoka. Według niektórych wersji ożenił się z księżniczką, według innych nie ożenił się z księżniczką, ale myślę, że to już nie ma takiego wielkiego znaczenia. Odcisnął swoje piętno na literaturze, sztuce, kulturze. Dante Gabriel Rossetti namalował 2 obrazy przedstawiające świętego Jerzego i księżniczkę Sarbry. Tych obrazów w ogóle powstało przez wieki bardzo wiele, nie tylko prerafaelici je namalowali, chociaż Edward Burne-Jones namalował 5 obrazów na ten temat przynajmniej. Także no, Święty Jerzy to był zdecydowanie chyba najbardziej taki celebrycki ze wszystkich brytyjskich świętych, co jakby nie dziwi, że Anglicy obrali go swoim patronem. Chociaż nie do końca byli to Anglicy jako tacy. Bo to podczas wojny stuletniej król Edward oczywiście, posługiwał się świętym Jerzym jako swoim patronem i jego krzyżem heraldycznym, kiedy to heraldyka związana ze świętymi krzyżami stała się bardzo modna w średniowiecznym królestwie i średniowiecznej Europie. Od XIV wieku generalnie jest to święty i protektor rodziny królewskiej, brytyjskiej. No i to się rozlało z biegiem czasu na cały kraj. Dzisiejsza flaga Zjednoczonego Królestwa to połączenie właśnie flagi świętego Jerzego, czyli czerwonej flagi na białym tle, z flagą świętego Andrzeja, czyli białą flagą na granatowym tle. W ten sposób powstał Union Jack. No więc skoro już jesteśmy w temacie Krzyża Świętego Andrzeja, to chodzi oczywiście o patrona Szkocji, Świętego Andrzeja Apostoła, którego wspomnienie przypada 30 listopada. Był to jeden właśnie z 12 apostołów, pochodził z wioski Betsejda przy Galilei i był podobnie jak Szymon Piotr, prawdopodobnie jego brat, rybakiem. Razem z Jakubem, Janem, Piotrem podążali za Chrystusem jako jego uczniowie i po jego śmierci był jednym z tych, którzy kontynuowali jego nauki, głoszenie dobrej nowiny, za co został on konkretnie zgładzony śmiercią na krzyżu. Ponieważ uważał się niegodnym śmierci na krzyżu, takim jak jego Pan i Syn Boży Jezus Chrystus, stworzono dla niego specjalny krzyż o innym kształcie, który nazywany jest Saltire. Dlaczego jest on świętym patronem Szkocji? Według legend potencjalnie był on apostoł, jednym z najbardziej aktywnych i podróżujących nauczycieli, głosicieli dobrej nowiny. Istnieją legendy, że dotarł do Szkocji i wybudował kościół w Fife. W mieście, Fife to oczywiście kraina geograficzna, w mieście, które obecnie zwie się St. Andrews. I że z tego miasta właśnie rozpoczęła się ewangelizacja dalszych terenów w królestwie. No, wcześniej jeszcze nie królestwie, ale dzisiaj tak. St. Andrews jest oczywiście znane ze średniowiecznego uniwersytetu, który jest do dziś popularny bardzo wśród zwłaszcza wyższych klas brytyjskich i tam uczył się na przykład książę William wraz ze swoją małżonką, obecnie księżną Katarzyną, zwaną kiedyś Kate Middleton. Inna legenda głosi, że wkrótce po jego śmierci, około IV wieku, dotarły do Fife jego relikwie. Czy którakolwiek z tych wersji jest prawdziwa? Nie wiadomo, ale jakby jest to połączenie ze Szkocją. Powiedziałam wkrótce po jego śmierci, ale nie wkrótce po jego śmierci, bo on zginął rzekomo około roku 60. Więc jednak dużo czasu po jego śmierci. Jeśli chodzi o jego cuda, to rzekomo Angus II w 1832 roku prowadził armię Piktów i Szkotów na Anglików i w modlitwie oddał się świętemu Andrzejowi i powiedział, że jeśli uda mu się zwyciężyć, to odda całe swoje władztwo pod opiekę świętego Andrzeja właśnie. Podobno przed bitwą zaraz ukazał mu się na niebie krzyż świętego Andrzeja i reszta jest już historią. Także od tamtego czasu jest Andrzej, święty Andrzej nawet, patronem Szkocji. Udało nam się przebrnąć przez te wszystkie świętości. Ja mam na stole, nagrywając to, żółte żonkile, na które mogę sobie patrzeć z lubością. Moje dziecko malowało je wczoraj pięknie swoimi niespełna 3-letnimi rączkami w przedszkolu. No, 17 marca będę zdecydowanie świętować hucznie, a potem to już zobaczymy. Wrócę z zaplanowanym na dziś tematem za tydzień, a was pozostawiam z refleksją na temat świętych brytyjskich. Dzięki i do usłyszenia.